czołem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj Cyber Wnet w Limes Inferior. Dzisiaj zaczynamy cykl rozmów o cyberbezpieczeństwie we współpracy z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń. I ten cykl będzie dotyczył, pójdziemy w takie głębokie zanurzenie z naszą łodzią podwodną. Do tej pory to była taka głębokość peryskopowa, że różne rzeczy o cyberbezpieczeństwie tam się pojawiały. Tutaj wchodzimy w świat grup APT, Advanced Persistent Threat, i to są takie uporczywe, wielowarstwowe, bardzo zaawansowane niebezpieczeństwa, zagrożenia. A naszymi przewodnikami będą, proszę Państwa, Mirosław Maj i Robert Kośla. Witam Was serdecznie, czołem.
Dzień dobry, cześć.
Mamy zakontraktowany cykl, ale musimy najpierw powiedzieć, co to jest to APT. Może zacznijmy od pierwszej literki A.
Całość zostało wyjaśnione, cały skrót, bardzo dobrze. A to jest advanced, tak jak tutaj wspomniane było, i to świadczy o tym, że no tak jak ta nazwa mówi, że jest to bardzo zaawansowane. No tylko no oczywiście, żeby nie spocząć jakby na truizmach, tak, jeżeli chodzi o to wyjaśnienie, no to wyjaśnijmy, dlaczego jest bardzo zaawansowane. No jest bardzo zaawansowane, dlatego że stawia sobie za cel bardzo ambitne przedsięwzięcia, też powszechnie nazywane cyberoperacjami, które mają prowadzić do tego, że dzięki właśnie zaawansowanym technikom, tak, bo to trzeba wspomnieć, że dzięki zaawansowanym technikom udaje się przeprowadzać najbardziej skomplikowane operacje uderzające w najpoważniejsze cele, bo dużo będziemy sobie o tym mówili, że właściwie od razu w tej rozmowie sięgamy do poziomu państwowego, do poziomu zahaczania o geopolitykę. I dlatego to musi być zaawansowane. Tak? To mówimy o zaawansowaniu technicznym, żeby było jasne. Ale nie tylko technicznym, bo bym powiedział też takim operacyjnym, to znaczy umiejętność. Wielokrotnie pewnie będziemy sięgali do spraw wojskowych, militarnych, umiejętność zaplanowania po prostu operacji, tak, o czym słyszymy przy okazji wojen konwencjonalnych. No to tutaj też mówimy o takim temacie.
PIT, persistent.
No, persistent to oczywiście, jeżeli mamy zaawansowanie technologiczne, mamy zaawansowanie organizacyjne, mamy również zaawansowanie finansowe, bo najczęściej są to działania grup, które są wspierane przez państwa. No i ten persistent, to określenie oznacza, że mamy dość długofalowe działania, stałą obecność tych tak zwanych aktorów, którzy inwestują swoje środki i środki swoich sponsorów do tego, żeby wejść do organizacji, pozostać w tej organizacji, która jest ofiarą przez długi, długi czas, no i monetyzować swoją obecność w różny sposób, i o tym na pewno będziemy mówili.
Monetyzować i pewnie też osiągać inne cele, które nie zawsze są...
Waluta nie musi być...
Tak. Może kruszcu, podamy tak, też, żeby uzmysławiać to bardzo często. Oczywiście statystyk jest dużo, będziemy gdzieś tam sięgali do nich, ale ja często napotykam na taką wartość około 200 dni przebywania w sieci zaatakowanego po tym, jak sam zaatakowany sobie to uzmysłowi, co zazwyczaj już jest za późno przy tych atakach. APT, jeden z takich słynniejszych ataków SolarWinds, to ocenia się na około 9 miesięcy. Tak? Od momentu jakby z wejścia tego początkowego do organizacji, czyli do jakiegoś systemu komputerowego, do tego, że osiągnięto to, co sobie założono.
Zagrożenie. Rozumiem, że to takie zaawansowane, utrzymujące się zagrożenie. Jeszcze spróbujmy sobie wyjaśnić może, czym się ta klasa wyróżnia ataków. Na początek powiemy o atakach, a potem chyba o aktorach. Mówimy też o, jest pojęcie grup APT. Czym one są, czy może one nie są? Czym się różnią od takich pospolitych, czy albo i mniej pospolitych cyberprzestępców zorganizowanych w jakieś cybermafie i przedsiębiorstwa takie, które się trudnią hakowaniem, monetyzowaniem potem tego, szantażowaniem ransomware'ami?
Głównie motyw. Motyw działania. I tutaj ten motyw, jeżeli mamy do czynienia ze sponsorami, którym są służby specjalne bądź siły zbrojne, to motyw może mieć charakter zarówno pozyskiwania informacji w ramach działań wywiadowczych, czyli wspieranie operacji wywiadowczych, czyli równoległe prowadzenie takich operacji w cyberprzestrzeni towarzyszące operacjom klasycznego wywiadu, mającego na celu pozyskiwanie informacji z gospodarki, z mediów, ale również też i operacje wpływu z wykorzystaniem technologii cyfrowych, czyli manipulacja treścią, podstawianie treści, kompromitacja celów politycznych, celów gospodarczych. Więc mamy połączenie tutaj i celów i szpiegostwa, i wywieranie wpływu. A myślę, że to, co jest w tej chwili coraz bardziej dostrzegalne, to jest celem grupy APT, jest również przygotowanie takich podstaw do prowadzenia działań strategicznych, czyli do uderzeń strategicznych w gospodarkę przeciwnika.
Ja bym tutaj jeszcze dodał to, że żebyśmy od początku może sobie, ja bym zaproponował, włączyli takie myślenie, bo bardzo często będziemy wymieniali państwa, które zdecydowanie są adwersarzami sojuszu, w którym dzisiaj jesteśmy. Miejmy nadzieję, że jeszcze długo będziemy, chociaż to jakby zupełnie inny temat, nie na tę audycję. Czyli będziemy wymieniali sobie tutaj Chiny, Federację Rosyjską, Koreę Północną, pewnie Iran. Natomiast no, mówimy o takim zestawieniu cech ataku, to APT, który jest no, pewnym rodzajem działania i zdolnością do przeprowadzania takich operacji, więc musimy też śmiało wspomnieć o tym, że to są techniki i sposób postępowania, który również dotyczy na przykład Stanów Zjednoczonych, tak? To, czy każdego innego państwa, to jest jakby zdolność do połączenia po prostu tych wszystkich, bo każde z tych państw dzisiaj, nowoczesnych państw, które techniki cyfrowe ma w swoim arsenale, to po prostu w ten sposób działa. Czyli ja jakbym tu wszystko, co Robert to wyjaśnił, jeśli mogę, to ja bym to po prostu podsumował, że to jest jakby wrzucenie tematu na poziom państwowy. Tak, że zaczynamy już mówić o tym, że to się stało narzędzie wykorzystywane na poziomie państwowym, czyli nie zapominamy o tym, że oczywiście cyberprzestrzeń to jest nadal domena działania tak zwanych cyberprzestępców, które mają głównie motyw finansowy, czy aktywistów, którzy mają gdzieś tam pośredni, prawda, bo on też może być z państwami związany, ale tu mówimy jakby o strategicznym narzędziu i w rękach państwowych. Mhm.
Czyli mamy po prostu grupę też państw, nie wszystkich na to organizacyjnie, kompetencyjnie stać, prawda? Tak jakby tylko niektóre państwa na świecie mają lotniskowce, jeszcze mniej być może ma broń jądrową. A tutaj...
Tutaj myślę, że nastąpiła bardzo duża tak zwana proliferacja tych metod wcześniej wykorzystywanych i rezerwowanych tylko dla państw, które dysponowały rzeczywiście dużymi zasobami w kontekście odnajdywania podatności, czyli takich słabych miejsc w systemach, które mogą być atakowane. No w tej chwili ta proliferacja narzędzi, metod, wiedzy niezbędnej do prowadzenia ataków, no ona jest powszechna i można zaryzykować stwierdzenie, że de facto wszystkie państwa średnio rozwinięte, a nawet w tej chwili gospodarczo słabo rozwinięte, ale właśnie asymetrycznie inwestujące w swoje zdolności w cyberprzestrzeni, są w stanie prowadzić tego typu działania. I przykładem jest chociażby Korea Północna, która nie jest liderem gospodarczym, ale z drugiej strony militarnie, jak i również inwestując swoje gigantyczne zasoby. Pytanie, skąd te zasoby? Te zasoby pochodzą właśnie z włamań do systemów zachodnich, pozyskiwania pieniędzy w ramach czy to szantażu, czy kradzieży z włamań do systemów bankowych, finansują de facto rozwój tej działalności, więc widzimy, że te państwa, no to jest bardzo duża grupa państw w tej chwili.
To na pewno jest takie zjawisko asymetryczności, prawda? I nie wszystkich stać, chociaż to Robert, to jest bardzo ciekawy przykład Korei Północnej, gdzie tam się szacuje, że 6-7% budżetu całego państwa, proszę sobie uzmysłowić, pochodzi z tych działań cyberprzestępczych, tak? Bo też są wykorzystywane nie tylko dla innych celów, ale po prostu, żeby, nie wiem, okradać system bankowy, bo znane są te, zresztą polskie instytucje też padały ofiarą takich ataków. Ja bym troszeczkę jakby odpowiadał, nie wszystkich stać, to stwierdzenie moim zdaniem nabiera takiego znaczenia, że nie wszyscy się ogarnęli.
Nie wszyscy są dość zdeterminowani.
Nie wszyscy są dość zdeterminowani, bo jak tak w skrócie powiemy sobie, jak ta historia tej determinacji to wygląda, no to ja bym przynajmniej tak powiedział, że pierwsza dekada tego wieku to jest właśnie te ogarnianie się. Dla przypomnienia, US Cyber Command to powstał w 2010 roku, ale nie ma żadnej wątpliwości, że wszystkie z wymienionych, może nie wszystkie, ale na pewno Federacja Rosyjska, Chiny i Stany Zjednoczone, tacy liderzy w tym obszarze, to przez tą pierwszą dekadę się ogarniali w różny sposób i różnymi modelami, no bo jeszcze dla przypomnienia, jednak ze słynniejszych w historii ataków, takich cyberataków na Estonię z 2007 roku, no to się mówi o tym, że to było taką cyberpartyzantką, czyli takie pospolite ruszenie w sieci, gdzie i wtedy powstał ten termin state sponsored, że państwo sponsoruje w znaczeniu może nie zawsze finansowym, bo na przykład w Rosji to było pozwolenie na to, na prowadzenie nielegalnej działalności dla grup przestępczych po to, żeby kiedy państwo wezwie, to te grupy przestępcze stawały do szeregu i wykonywały zadania państwowe, więc na tym trochę ten sponsoring polegał. Inaczej jeszcze w Chinach i inaczej w Stanach Zjednoczonych, gdzie po prostu do dzisiaj zresztą sektor prywatny się wykorzystuje do współpracy kontraktowej z armią amerykańską.
Mhm. Czyli takie kaperowanie.
Tak, no nie wszystkich stać, to też jest kwestia decyzji, czy w ogóle w doktrynie raz, a drugie w systemie prawnym, w jaki sposób umiejscowimy sobie tak zwane działania ofensywne w cyberprzestrzeni, bo to jest jakby kolejny temat związany ściśle, przecież mówimy od początku o atakach, czyli o działaniach, o operacjach ofensywnych w cyberprzestrzeni.
Bardzo ciekawe jest to, że te grupy starają się również finansować albo kontrybuować do budżetów swoich mocodawców. To przypomina się operacja Żelazo Służby Bezpieczeństwa, która chyba kradła samochody i biżuterię, żeby no to ludowe państwo...
To powiedzmy, jaka to jest skala rzeczywiście. Mm-hmm. Mówiłem o Korei Północnej,
tak, 6%.
To z danych wynika, że w ubiegłym roku, w roku 2025, w samych kryptowalutach Korea Północna była w stanie ukraść $2 miliardy.
Tak. To już w 2015 roku, nie wiem czy dokładnie, ale wydaje mi się, że to była suma około $150 milionów przy ataku na bankowy system SWIFT, międzynarodowym ataku.
Oprócz tego, że to są bardzo duże kwoty, to jest tak naprawdę taka dźwignia do w ogóle wprowadzania niestabilności na rynkach finansowych.
Ten model koreański, tutaj jak już go ruszyliśmy, on jest troszeczkę chyba inny, on jest taki hybrydowy, bo ja myślę sobie, że to są takie zadania after hours, bym troszeczkę nazwał, żeby no jak już tyle potraficie, to pamiętajmy o tym, że możecie też kraść pieniądze. Nie jest na pewno to celem takich państw, które są po prostu znacznie bogatsze, tak jak Stany Zjednoczone czy Chiny. Przynajmniej w masowy sposób nie występuje to, tak jak w przypadku Korei Północnej, więc ten model koreański jest on najbardziej hybrydowy, no bo tam też, no jak sobie przypomnimy, wspomniany atak na Sony, no to miał podłoże czysto ideologiczne, tak, to bo Sony wyprodukowało film, który miał ośmieszać przywódcę państwa koreańskiego, no i dlatego zostało zaatakowane.
To powiedzmy jeszcze, kto za tym stoi, ten mózg. Jakaś musi to być organizacja wyspecjalizowana. Trudno sobie wyobrazić, żeby sam przywódca na przykład Korei Północnej, nie wiem, czy w innych krajach po prostu. Czy to są podobnego typu schematy organizacyjne? To jest połączone z wojskiem, ze służbami, mówiliście?
Tak. Jak najbardziej. Tak jak wspomniałem, aktorzy APT, czyli te grupy, które albo działają za przyzwoleniem, to o czym wspominał Mirek, w Rosji pod tak zwaną kryszą, czyli za zgodą służb, często z inspiracji służb, często zasilane również przez służby swoimi kadrami, powoływane przez służby, konkurujące również ze sobą, bo na to też trzeba zwrócić uwagę, źródła finansowania. Te grupy, tak jak inne grupy wcześniej funkcjonujące w świecie kinetycznym, które zdobywały informacje wywiadowcze. W tej chwili podczepione, posłuszmy się przykładem rosyjskim, mamy co najmniej tutaj trzech głównych graczy konkurujących ze sobą, między innymi wywiad wojskowy rosyjski, funkcjonujący tradycyjnie pod nazwą GRU od wielu, wielu lat. Z drugiej strony mamy Federalną Służbę Bezpieczeństwa, która wbrew pozorom nie zajmuje się tylko działaniami na własnym rynku, tylko działaniami wewnątrz Federacji Rosyjskiej, ale prowadzi również działania ofensywne poza granicami. No i mamy trzeciego gracza, czyli klasycznego gracza wywiadowczego, czyli Służby Wywiadu Zagranicznego. Do każdej z tych służb podczepione jest kilka grup, które prowadzą działania o różnym charakterze. Oczywiście wywiad to pozyskiwanie informacji. FSB prowadzi działania zarówno w zakresie pozyskiwania informacji, kradzieży informacji, jak i również operacji wpływu. Z kolei wywiad wojskowy to co nastąpiło podczas pierwszych tygodni ataku pełnoskalowego na Ukrainę w roku 2022, to przygotowania do tego ataku, jak i również równoległe działania prowadzone wraz z działaniami kinetycznymi były ukierunkowane na systemy przemysłowe, na niszczenie de facto systemów, niszczenie systemów należących do przeciwnika. Więc to są takie przykłady. Oczywiście w innych państwach te grupy mogą być funkcjonować w ramach wsparcia udzielanego przez siły zbrojne. Czyli mamy tutaj zarówno grupy afiliowane przy podmiotach cywilnych, jak i podmiotach wojskowych. Mhm.
Dokładnie tak jest. Ja bym powiedział, aż takim znawcą nie jestem sposobów funkcjonowania i budowania struktur dla poszczególnych państwach, jeśli chodzi o służby. Znaczy, znamy oczywiście, bo on gdzieś tam powtarzalny jest, ten model wywiadu, kontrwywiadu. Natomiast historia, jakbyśmy sięgnęli do każdego z tych państw, historia rozwoju i wpływów tych różnych ośrodków jest najróżniejsza.
Myślę,
że tak w telegraficznym skrócie, że te struktury powiązane z APT, już tak sobie używamy tego terminu, one w dużym stopniu dziedziczą. Tak? Nieraz są takie ruchy, które konsolidują. No myślę, że ruch z US Cyber Command i National Security Agency to jest taki ruch, który po prostu wyjaśnia, ale często to one dziedziczą coś. Jakby te siły i wektory sił, które są już istniejące, dlatego że po prostu mamy do czynienia z takim klasycznym podejściem, że no, czynnik cyfrowy dołączył, tak jak we wszystkich innych elementach, nawet gospodarki, prawda, to on dołączył po prostu do tego arsenału i on no, z taką intensywnością, jak układ sił istniał. Tak? On może się różnie rozwijać, tak? ale generalnie rzecz biorąc często temu odpowiada. Natomiast jak ktoś by chciał zajrzeć, a są dostępne w wyniku różnych badań, takie struktury oficjalne sięgające do jednostek, które bardzo trzeba wspominać, że grupy poszczególne wewnątrz, no to się staje bardzo skomplikowane. Co więcej, staje się również skomplikowana umiejętność, o czym pewnie będziemy sobie jeszcze rozmawiali, rzeczywistego rozpoznania. To znaczy my troszeczkę, jak mówiłeś o peryskopie, to my trochę wystawiamy peryskop, a później się okazuje, że przez ten peryskop widzimy tą wierzchołek góry lodowej, a całą górę to musimy pewnie podpłynąć i przez lufcik zobaczyć i to już nie jest
albo
takie...
Zanurkować.
Nie jest takie, tak. Albo zanurkować i nie jest to takie proste, bo później się okazuje, że jakby szczegółowe badania albo nagle odkrycia pokazują, że coś, co nam się wydawało do tej pory, bo wyodrębniliśmy jakąś grupę, ale okazuje się, że wyodrębniliśmy ją na podstawie modus operandi, ale nie często jest tak, że możemy to poprzeć informacją na temat konkretnych struktur czy osób zaangażowanych, ale to się udaje, przynajmniej częściowo. Osób zaangażowanych w działalność danej grupy. No i później się okazuje, że nie. Tak naprawdę niektóre grupy są troszeczkę takim tworem wirtualnym. Mówią o operacjach. Ja często lubię też mówić o tym, że wiem, że komplikujemy trochę ten obraz, ale musimy go opisać poprawnie, że te grupy APT to trochę są operacje APT. Tak? One być może mają często historyczną ciągłość i dlatego
tak, one
się przyzwyczajamy do tego, że to jest jakaś
nazwy,
grupa osób,
barwy,
ale tak naprawdę to jest umiejętność działania w jakimś reżimie z jakimiś motywami.
Mówimy o kampaniach.
Mówimy o kampaniach, tak. A zresztą to pojęcie kampanii APT istnieje.
Czyli trochę takie podejście projektowe. Ja jeszcze do jednej rzeczy bym tak nawiązał z początku, żebyśmy odnaleźli siebie czy Polskę w tym krajobrazie. Jak my blisko jesteśmy takiego punktu, przekroczenia takiego punktu determinacji, żeby na przykład powstała polska grupa APT, czy polskie operacje APT, żeby były.
Jeśli pytasz o mnie, to ja już przekroczyłem ten punkt.
Bo ja... Mamy już takie grupy, także...
To znaczy od lat powtarzam, że powinniśmy jak najbardziej mieć zdolności ofensywne. Często fakt istnienia grupy APT lub nieistnienia jest wynikiem bym powiedział tak paradoksalnie, nie tyle naszej decyzji, co wykrycia takiej grupy przez innych. To znaczy, jak znajdziemy któregoś dnia w raporcie, no się czego nie życzymy, bo być może najlepiej, jak w ogóle inni nie wiedzą o tym, że takie grupy posiadamy, ale jak w raporcie, a bo przecież często będziemy mówili o raportach głównie amerykańskich, czy jakichś firm, czy jakichś firm międzynarodowych, to znajdujemy informacje o grupach. Taki historycznie pierwszy raport był o APT-1, bo tak sobie Mandiant kiedyś przyjął, który był pierwszy taki raport w 2013 roku opublikował. No to tam znajdujemy informacje, że ktoś coś robi, jeżeli chodzi o APT-1, no to Chińczycy w strukturach Ludowej Armii Chin, no powstają komórki, które są od tego, więc no, ja nie wyobrażam sobie, że dowództwo komponentów Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni zorganizuje konferencję prasową, na której ogłosi, że właśnie mamy grupę APT. Natomiast niewykluczone, że z innego, z innej publikacji albo informacji się o tym któregoś dnia dowiemy.
Wszystkie zdolności mamy, także i to mamy od wielu lat. Nasze grupy wygrywają wiele konkursów. Co więcej, również możliwości poszczególnych państw są weryfikowane podczas ćwiczeń organizowanych chociażby pod auspicjami NATO, czy to w ramach Cyber Coalition, czy Locked Shields. Notabene w tym tygodniu odbywają się kolejne ćwiczenia Locked Shields z udziałem polskiej delegacji. I podczas takich ćwiczeń ćwiczy się zarówno zdolności obronne, jak i zdolności ofensywne, więc no, trudno tutaj mówić, że Polska, inwestując gigantyczne zasoby w Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, takich zdolności nie ma. Takie zdolności są, takie zdolności były już wcześniej w sferze cywilnej. Słyszeliśmy o kilku grupach, które były znane może nie z włamań, z ataków, natomiast z możliwości i swoich zdolności w zakresie odnajdywania podatności, które akurat nie były wykorzystywane w złych celach.
Mamy na pewno wiele dowodów materialnych na istnienie takich zdolności, no chociażby przez to, że właśnie to, czy polskie zespoły, czy cywilne, czy wojskowe osiągają fantastyczne wyniki w takiej rywalizacjach międzynarodowych. Natomiast pamiętajmy tutaj, w którymś momencie wspomnieliśmy o aspektach prawnych, że działania ofensywne w cyberprzestrzeni muszą, jeśli mają być legalne, a zakładam, że mówimy o działaniach legalnych, muszą mieć swoje umocowanie w prawie. To znaczy inne prawo ma do działania agencja wywiadu, inne kontrwywiadu, a jeszcze inne, no ktokolwiek inny, tak? To zawsze może być, no nieprzypadkowo, Robert lepiej się na tym zna, w którymś momencie US Cyber Command był fragmentem NSA, prawda? Ze względu na to, żeby nie było tego zastrzeżenia, że działamy nielegalnie, tak? To znaczy tak samo jak CIA może działać poza granicami państwa, no ale FBI nie może działać, prawda? I tak ma, a zdolności tego typu z pewnością są i w jednej, i w drugiej instytucji.
A jaka jest dynamika? Obiecujemy tutaj pewne liczby. Może są jakieś, które tak opisują w znaczenie czy skalę tych operacji? Czy ich przybywa, czy grup przybywa? One są diagnozowane, czy ich obecność są rozpoznawane? Czy to zjawisko takie jest narastające i jakby jeszcze ich wpływ na nie wiem, na stabilność, na gospodarkę krajów, które biorą sobie za cel?
Ten wpływ jest proporcjonalny do nasycenia technologiami cyfrowymi i znaczenia technologii cyfrowych dla funkcjonowania gospodarki, dla funkcjonowania społeczeństw, możliwości manipulacji społeczeństwami, bo przede wszystkim to mówiłem o operacjach wpływu. Więc ta doktryna wielokrotnie już formułowana jako doktryna Gierasimowa, która de facto nie istnieje, ale swego rodzaju opis działań, które ówczesny szef sztabu generalnego Federacji Rosyjskiej opublikował jako rodzaj działań, które powinny być wykorzystywane w operacjach ofensywnych wobec przeciwników Federacji Rosyjskiej, obejmuje wszystkie dziedziny, łącznie z dziedziną cyfrową. Skoro przeciwnicy Federacji Rosyjskiej są w coraz większym stopniu uzależnieni od nowoczesnej gospodarki, która bazuje na technologiach cyfrowych, no to stąd liczba takich podmiotów, które wykonują zadania specjalne, bo tak należy mówić, zadania specjalne w skrytości, bo to jest też również cecha grup APT, w odróżnieniu od haktywistów, te grupy się nie chwalą swoimi działaniami, no chyba, że następuje tutaj już zakończenie de facto działalności, pokazanie skali, czy tak jak to miało miejsce w przypadku tej operacji, o której Mirek mówił, czyli ataku na Sony, gdzie pokazano rzeczywiście to, jaka była skala zniszczeń spowodowanych przez tą grupę. To de facto dowiadujemy się o tym po fakcie, dowiadujemy się o tym przy okazji różnego typu innych przedsięwzięć, dlatego że, tak jak mówiłem, operacje APT prowadzone są równolegle do działań dyplomatycznych, równolegle do działań kinetycznych, czyli wojskowych, równolegle do działań wywiadowczych prowadzonych przez oficerów na terytorium przeciwnika. Stąd my o liczbie tych operacji możemy tylko mówić o skali, dlatego że ta skala jest analizowana przez chociażby takie globalne firmy, które śledzą rzeczywiście wpływ
i zasięg. Jaki jest najwyższy numer APT? I powiedzmy jeszcze, jak się
jedzie? Już nie ma numerów.
Te numery, bo może być numer 35, a później może być 83, bo to jest jakby metodyka jakby budowania wiedzy o tym środowisku. Rzeczywiście, mamy tutaj inną sytuację, bo nikt nie publikuje statystyk o swoich atakach, prawda? Natomiast oczywiście inni publikują statystyki o atakach na siebie. Te znowu są troszeczkę zniekształcone zdolnością do wykrywania tych ataków. No, paradoks może polegać na tym, że im jesteśmy lepsi, tym się okazuje, że mamy więcej ataków. Tak? Więc ktoś mógłby zadać takie złośliwe pytania przy tej okazji. Nie ma sensu w te statystyki brnąć. Z pewnością samo zjawisko wzrasta, jakby cyberoperacji. Tu nie ma wątpliwości. Wspomnieliśmy o tym, że mamy troszeczkę kłopot atrybucji, to znaczy raz nam się wydaje, że już wszystko wiemy o jakiejś grupie, a za chwilę się okazuje, że grupa wystąpiła pod inną nazwą, albo się połączyła z czymś, co myśleliśmy wcześniej, że jest inną grupą. Do tego jeszcze nie ułatwiają międzynarodowi wendorzy albo te ośrodki eksperckie, które się zajmują badaniem tego, dlatego że tutaj wchodzi taki troszeczkę aspekt marketingowy. Każdy chce nazwać swoją grupę po swojemu. Tak? To znaczy jeden vendor nazwie swoim systemem, drugi vendor swoim systemem i nagle się okaże, że tych grup mamy 500, z czego 30 to tak naprawdę jest jedna. Tak? Więc jakby to jest w ogóle badanie samo w sobie, jak to badać i to nie jest proste. Natomiast zjawisko niewątpliwie narasta. Ja napotkałem na takie statystyki, bo też, żeby było jasne, to oni się nie zajmują wszystkim. Mówiliśmy na początku, wychodząc od definicji, że tu mówimy o najpoważniejszych atakach. Że te najpoważniejsze, to 30-40% z nich to jest przeprowadzane przez te grupy o charakterze państwowym, dzisiaj już państwowym, a nie tylko sponsorowanym przez państwo. Mhm.
To jeszcze tak
powiedzmy, myślę, że ta skala operacji realizowanych przez grupy APT, ona jest uwidaczniana przy okazji większych konfliktów kinetycznych. Czyli tak jak w momencie mówiłem o rozpoczęciu pełnoskalowej operacji na Ukrainie w lutym 2022 roku, od razu widzieliśmy te przyłbice de facto opadły, widzieliśmy wysyp tych grup, one były wcześniej obserwowane przez największych graczy, one były atrybuowane wtedy również z możliwością wskazania infrastruktury, z której te grupy wykorzystywały, bo o tym też na pewno będziemy mówili, o infrastrukturze. Ale tutaj to, co widzimy obecnie podczas wojny w Zatoce, wojny w Iranie, gdzie z jednej strony mamy działania kinetyczne amerykańskie i również działania realizowane przez Dowództwo Sił Kosmicznych, jak i w cyberprzestrzeni, Cyber Command, amerykańskiego Cyber Command, ale z drugiej strony widzimy też działania grup, które, co najmniej sześciu grup, które zostały zbudowane zarówno przez Iran, przez Ministerstwo Bezpieczeństwa i Wywiadu Islamskiej Republiki Iranu. Dawno, dawno temu one były wykorzystywane do ataków przeciwko Izraelowi. One były wykorzystywane również do szkolenia i proliferacji wiedzy dla grup znajdujących się czy to w strukturach Hamasu, czy w strukturach Hezbollahu. Ale teraz widzimy gwałtowne uderzenia tych grup, występujące pod różnymi nazwami. Ataki zarówno na państwa bezpośrednio biorące udział teraz w operacji, czyli Stany Zjednoczone i Izrael, ale państwa również wchodzące w skład Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli NATO. Przykładem takich ataków prowadzonych przez Iran już od 2022 roku była Albania. I te ataki są dalej kontynuowane. W ubiegłym miesiącu były ataki na parlament albański, realizowane zorganizowany przez tą samą grupę, przez grupę, która sama siebie nazywa Homeland Justice. Natomiast jest to jedna z grup, które nazywane są w tej chwili, Mirek mówił o nazwach, rzeczywiście te nazwy są różne w zależności od firm zajmujących się monitorowaniem tego typu grup. Microsoft jakiś czas temu wprowadził taksonomię dwuczłonową, gdzie pierwsza nazwa członu to jest wskazanie sektora, który jest w zainteresowaniu takiej grupy APT, a druga nazwa wskazuje państwo, które sponsoruje te działania. Jeżeli mówimy tutaj o Iranie, no to mówimy tutaj o wszystkich grupach, które mają w drugim swoim członie nazwy Sandstorm. Jeżeli słyszymy cokolwiek o Sandstorm, a tych grup jest co najmniej 7 w tej chwili, takich monitorowanych aktywnie, to na pewno za tym stoi Iran.
I pojawił nam się Iran. I proszę Państwa, to jest tak naprawdę zapowiedź następnej audycji z cyklu CyberWnet. Rozmowy z Robertem Koślą i z Mirosławem Majem, bo weźmiemy sobie na warsztat, proszę Państwa, monograficznie poszczególne państwa poprzez te atrybucje do kraju, sponsora danych grup. I wtedy sobie jeszcze przyjrzymy się bliżej tym wszystkim mechanizmom. Bardzo serdecznie dziękuję za dziś. Dzięki ekspertom Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń rozmawiamy o grupach APT, o takim rodzaju zagrożeń. To jest głębokie zanurzenie, proszę Państwa, i będziemy cyklicznie do tego wracać. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Kłaniam się. Do usłyszenia. Szymon Augustyniak.